aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Wiara nas nie alienuje, ale przygotowuje na spotkanie z Bogiem, wskazał Franciszek na porannej mszy dla pracowników Watykanu. Wieczorem rozmawiał z premierem Włoch. Papież z entuzjazmem przygotowuje się na spotkanie młodzieży w Rio de Janeiro. Ojczyznę Franciszka będzie można zobaczyć na niecodziennej wystawie w Watykanie. 26 kwietnia zapraszam na wieczorne aktualności. Droga wiary nie jest alienacją, ale przygotowaniem serca, aby mogło zobaczyć piękne oblicze Boga, mówił Franciszek podczas porannej Eucharystii sprawowanej tradycyjnie w kaplicy Domu Świętej Marty. Uczestniczyli w niej pracownicy drukarni watykańskiej oraz Urzędu Pracy Stolicy Apostolskiej.
Całe nasze życie jest drogą przygotowania. Niekiedy Pan musi się pospieszyć, jak w przypadku dobrego łotra. Na jego przygotowanie miał tylko kilka minut, ale zdążył. Trzeba pozwolić, aby Pan przygotował nasze serce, oczy, słuch na przybycie do tej naszej ojczyzny. Bo to jest nasza ojczyzna. Ależ ojcze, powie ktoś. Byłem u pewnego filozofa, który powiedział mi, że takie myśli to wyobcowanie, że życie jest tu, konkretnie, a nie wiadomo, co jest po drugiej stronie. Niektórzy tak myślą. Ale Jezus mówi nam, że jest inaczej i dodaje, uwierzcie mi, to, co ci powiedziałem, jest prawdą. Nie łudzę cię, nie oszukuję.
Rano Franciszek przyjął na audiencji tymczasowego prezydenta Madagaskaru, a wieczorem spotkał się z premierem Włoch Mario Montim oraz jego małżonką. Franciszek przyjął swych gości w Domu Świętej Marty. Spotkanie trwało około 20 minut. Rozmawiano m.in. o przyszłości Italii, integracji europejskiej i jej perspektywach, a także o problemie migracji. Papież z wielkim entuzjazmem przygotowuje się na spotkanie z młodzieżą świata w Rio de Janeiro, mówi meksykański arcybiskup Carlos Aguiar-Retes. Stoi on na czele Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej CELAM, z której kierownictwem papież Franciszek spotkał się na specjalnej audiencji.
Un reencuentro.
Było to spotkanie z przyjacielem, z kim przez lata dzieliliśmy się doświadczeniem wiary. Zaraził nas swą radością, optymizmem, a zarazem zobaczyliśmy, jak bardzo jest świadome odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa. Wyraźnie zdaje sobie sprawę z tego, że to przed Bogiem odpowiada z realizacji misji, jaką On mu powierzył. Mówiliśmy też o tym, jak nasze doświadczenie kościołów Ameryki Łacińskiej i Karaibów może umocnić cały Kościół powszechny.
Wiara zakłada także męczeństwo, wskazują na to biskupi Korei Południowej w specjalnym liście. Wyrażają w nim wdzięczność i duchową bliskość Koreańczykom z północy, którzy w ciągu ostatnich dziesięcioleci oddali życie za Chrystusa. Katolicki Episkopat Korei zwrócił się oficjalnie do Watykanu z prośbą o zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego biskupa Francisa Borgiasa Hong-Yong-ho i jego 80 towarzyszy. Jest to ważny krok prowadzący do uznania cierpień wspólnoty katolickiej na północy, gdzie od 1948 roku chrześcijanie są prześladowani przez komunistów. Szacuje się, że bez wieści zginęło tam ponad 300 tysięcy wyznawców Chrystusa. Argentyna, gaucho, tradycja, sztuka i wiara. Taki tytuł ma wystawa, która zostanie otwarta za 3 tygodnie w Watykanie. Jest to hołd dla papieża Franciszka i jego ojczyzny.
Będzie można ją oglądać przez cały miesiąc w tak zwanym skrzydle Karola Wielkiego, znajdującym się przy placu Świętego Piotra. Zostanie wystawionych ponad 200 eksponatów. Pierwsza część wystawy obejmie obrazy, druki i książki. W drugiej będzie można zobaczyć kulturę materialną gauczów, czyli argentyńskich pasterzy. Trzecia część watykańskiej wystawy zostanie poświęcona słudze Bożemu księdzu José Gabrielowi Brochero, który był proboszczem gauczów. Zmarł przed 100 laty na trąd. Jego beatyfikacja odbędzie się w Argentynie we wrześniu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. W kończącym się tygodniu modlitw o powołania dziś chcemy opowiedzieć o nawiedzającej klasztory dominikańskie w całej Polsce ikonie świętego Dominika, a także o modlitwie w intencji osób rozeznających swoje powołanie. Z ojcem Łukaszem Wosiem, duszpasterzem powołań polskiej prowincji Dominikanów, rozmawia Hubert Piechocki. Audycja została przygotowana przez Radio Emaus z Poznania, a zrealizował ją Leszek Stryła. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Przypatrzmy się powołaniu naszemu.
Spotykamy się w tygodniu modlitwy o powołania i właśnie taki powołaniowy temat chcemy poruszyć, ale taki temat związany też z Dominikanami, z pewną inicjatywą, z pewną akcją. Żeby rozpocząć, trzeba przenieść się tak naprawdę na Zieloną Wyspę, do Irlandii.
W Irlandii jeden z naszych braci, który jest odpowiedzialny za powołania od 18 lat, zorganizował taką akcję, która dotyczy przywożenia ikony świętego Dominika do konkretnych dominikańskich klasztorów z prośbą o to, żeby ci, którzy mogą, którzy się modlą w naszych kościołach, właśnie modlili się za chłopaków, którzy rozeznają swoje powołanie jakoś szczególnie. Przeniósł to później jeszcze dalej, gdyż prosił, można powiedzieć, też tych, którzy się obmadlają, o modlitwę za wszystkich, którzy rozeznają. I po rozmowie z nim, po tym jak tam ta inicjatywa się dobrze rozwijała, tutaj w Polsce spróbowaliśmy również rozpocząć to coś podobnego i postanowiliśmy tutaj kontynuować również ten pomysł.
Pomysł jest rzeczywiście wyjątkowy. Ta ikona, najpierw jeszcze sięgnijmy do Irlandii, ta ikona w Irlandii została napisana przez dominikanki klauzurowe.
Dominikanki w jednym z klasztorów, które właśnie tam piszą ikony, tą ikonę świętego Dominika przygotowały dla duszpasterstwa powołań.
I ten pomysł w tym roku zostaje przeniesiony na grunt Polski. Jak powstaje ta polska ikona? Kto ją napisał?
Ikona została napisana w ubiegłym roku przez panią Hannę Dąbrowską-Certa. To jest pani, która prowadzi zajęcia z pisania ikon, jest tutaj ikonopisarką w Warszawie, prowadzi zajęcia w studium pisania ikon przy naszym klasztorze na Służewie w Warszawie.
Ta ikona jest bardzo prosta, ale zawsze się mówi, że ikony są bardzo symboliczne. Opowiedzmy w takim razie, jak ona wygląda.
Ikona przedstawia świętego Dominika. Święty Dominik w prawą ręką błogosławi tych, którzy na niego patrzą, a równocześnie trzyma w ręku Pismo Święte i tak naprawdę tutaj wskazując na źródło tego, co jest źródłem i pomocą w rozeznawaniu. Dominik tuż przed swoją śmiercią zapewnił swoich braci, że dużo bardziej będzie im pomagał po swojej śmierci niż w czasie, gdy żył. Dlatego też chcemy skorzystać z tej jego obietnicy i prosić go bardzo mocno za tych, którzy rozeznają swoje powołanie.
800 lat temu żył święty Dominik. W 2016 roku będzie przecież 800 lat od założenia zakonu kaznodziejskiego. Powiedzmy w takim razie, sięgnijmy do tamtego czasu. Jak święty Dominik werbował pierwszych dominikanów? Jak rodziło się te pierwsze dominikańskie powołania?
Dominik tak naprawdę zaczął od tego, że poprosił właśnie siostry dominikanki klauzurowe. Stworzył je po to, żeby najpierw obmodliły to całą inicjatywę, ten cały zupełnie nowy pomysł, jakim było głoszenie słowa. I gdy powstał pierwszy klasztor sióstr, on zaczął powolutku, chodząc, głosić Słowo Boże. I powoli mnóstwo osób, mnóstwo mężczyzn zaczęło przyłączać się do niego i razem z nim wędrując, uczyło się, można powiedzieć, przygotowywało się później do tego, żeby móc głosić Słowo Boże. Tak naprawdę początki były o tyle ciekawe, że nikt w tamtym czasie nie głosił Słowa Bożego. Jeżeli gdzieś przyjeżdżano z kazaniami, to byli to biskupi, albo specjalnie przygotowani, można powiedzieć, wysłannicy tutaj biskupa. I to, co było niesamowite u Dominika, to to, że on szedł, mieszkał z tymi ludźmi przez pół roku na przykład, wsłuchiwał się w nich, wsłuchiwał się w ich problemy i powolutku w tym ich świecie próbował im pokazać obecność Boga. Problem był taki, że w tym czasie było mnóstwo sekt. Przez to, że nie było nauczania, nie było podprowadzania pod wiarę, to tak naprawdę różnego rodzaju wykrzywienia wiary pojawiały się bardzo często. I Dominikowa inicjatywa była o tyle ważna, że ona powolutku, w prosty sposób starała się przekazać najlepiej, jak to jest możliwe, kim jest Bóg i prawdę wiary. Równocześnie to, co było dla Dominika bardzo ważne, to to, żeby bracia byli bardzo dobrze przygotowani do tego. Dlatego też na samym początku wysyłał ich najpierw na uniwersytety, a dopiero później, jak byli już przygotowani naukowo i mieli, można powiedzieć, to poukładane, dopiero wtedy ich wysyłał do ludzi.
W Polsce Dominikanie pojawiają się dość wcześnie.
Tak naprawdę to jest sam początek zakonu. Święty Jacek, który przybywa do Krakowa w 1222, no jest to sam początek, kiedy zakon powstaje. To jest też bardzo ciekawe. To jest jedna z takich nowinek, można powiedzieć, które w tamtym czasie, myślę, że nawet do teraz, przychodzą do nas, do Polski tak szybko, jak pojawiły się na Zachodzie. Więc tutaj akurat obecność świętego Jacka, tutaj Czesława i również Hermana, którzy razem z nim przyjechali do Polski, no jest, przywozi coś naprawdę nowego do Polski. I to powolutku, ale tak naprawdę no szybko, bo święty Jacek z Krakowa na północ do Gdańska wędruje, no, można powiedzieć, w kilka lat. Co ciekawe, zatrzymuje się w różnych miejscach. Tam mieszka kilka dni, kilka tygodni, po czym za chwilę pojawiają się uczniowie, którzy chcą wstępować do zakonu i on obdarza ich takim zaufaniem, że czuje, że są już gotowi do tego, żeby sami funkcjonować jako już odrębny klasztor i idzie dalej. Jakby w nim, w Jacku, było to coś, co miał święty Dominik. Po pierwsze, olbrzymie zaufanie do ludzi, a po drugie, taka odwaga w wychodzeniu do nowych miejsc, do nowych ludzi, do rozmawiania i poznawania ich i pokazywania im Boga.
Święty Dominik zakłada zakon kaznodziejski prawie 800 lat temu i teraz ten sam święty Dominik znajduje się na tej ikonie powołaniowej. Wiemy, że została napisana w zeszłym roku, a w takim razie jakie są jej dalsze losy? Wiem, że one też są bardzo symboliczne, bo została poświęcona w Środę Popielcową, a to jest bardzo szczególny dzień dla Dominikanów.
Zgadza się. Środa Popielcowa to jest dzień, w którym do zakonu wstąpił błogosławiony Jordan Saksonii. To jest pierwszy następca świętego Dominika. To był bardzo ciekawy generał naszego zakonu, ponieważ dzięki niemu po pierwsze wstępowało bardzo wielu nowych i tutaj młodych dominikanów. Po drugie, to był też człowiek, który miał bardzo dużą odwagę do tego, żeby wychodzić w zupełnie nowe miejsca. Po trzecie, on też wprowadził coś w zakonie bardzo ciekawego, że pisał listy do braci, a po drugie też pokazał, że może być też w zakonie przyjaźń między no właśnie tutaj zakonnikiem, a akurat zakonnicą, błogosławioną Dianą. Ta przyjaźń przetrwała do naszych czasów dzięki listom, które do siebie wysyłali, a równocześnie to był człowiek, który miał bardzo dużą taką odwagę kaznodziejską i taką moc działania w tym wszystkim, co robił.
I to jest Środa Popielcowa, poświęcenie tej ikony świętego Dominika i co dalej z nią?
Następnie ikona jest powolutku obmadlana przez najpierw naszych braci nowicjuszy, później została zawieziona do naszych braci studentów w Krakowie, następnie do naszych sióstr dominikanek klauzurowych i czynnych, po to, żeby tak naprawdę oni już przygotowali grunt dla tych wszystkich tutaj, którzy później przed nią będą się modlić. Równocześnie oni cały czas zapewniają o modlitwie za te osoby. I później w Wielkim Poście w Warszawie na Służewie ta ikona rozpoczęła, można powiedzieć, taką swoją peregrynację w różnych naszych dominikańskich kościołach, później też w różnych fraterniach naszych dominikańskich.
I w ten sposób kilka dni temu zawitała także do Poznania. Będzie tutaj w klasztorze przy Alejach Niepodległości do 6 maja. I to jest przede wszystkim ikona, która służy modlitwie za powołania. Ale powiedzmy sobie, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o powołania do dominikanów, prawda?
Oczywiście, że tak. Ikona ma pomóc w tym, żeby ci, którzy rozeznają swoje powołanie, rozeznają swoją drogę życiową, mieli konkretny czas, konkretne miejsce na to, żeby się zatrzymać, zastanowić, poprosić Boga o światło. I tak naprawdę to jest no, coś, co tutaj ma w tym pomóc. Pomocą też są spotkania, które tutaj w ramach duszpasterstwa też akademickiego i młodzieżowego organizujemy, o rozeznawaniu swojego powołania, swojej drogi życiowej. Też podprowadzenie w jakiś sposób modlitwą, prosząc Boga tutaj o światło, powolutku zabrać się do rozeznania swojego powołania, swojej drogi życiowej.
Jak taka modlitwa o powołanie powinna wyglądać? To jest jakaś konkretna formułka, czy to jest raczej rozmowa wewnętrzna?
Jeżeli chodzi już o konkretne rozeznanie, to na pewno jest to pozwolenie sobie na to, żeby wsłuchać się w te wszystkie pragnienia, które Pan Bóg w nas złożył. I do tego potrzeba po pierwsze bardzo dużo ciszy. Jeżeli nie będzie tej ciszy, to tak naprawdę my w naszym zabieganiu będziemy tylko wybierali to, co na teraz potrzebujemy. A tutaj chodzi o to, żeby zobaczyć, jak On działał w nas do tej pory, jakimi pragnieniami żeśmy się kierowali do tej pory. Mnóstwo rzeczy z tego, co się działo do tej pory w naszym życiu, Pan Bóg nam już pokazał. Teraz trzeba do tego się dokopać. A równocześnie odkrywając to, co odkrywamy, no staniemy też przed pewnym wyborem. I tutaj też pewna umiejętność w jakiś sposób stawać przed Bogiem. W jakiś sposób też tutaj pobyć z tymi różnymi pytaniami, nie spiesząc się, nie wymuszając na Bogu odpowiedzi. To jest bardzo ważne. Ale też konkretna modlitwa tak naprawdę, czy dziesiątka różańca, czy też jakaś inna modlitwa, która jest nam bliska, systematyczna prośba Boga o to, żebyśmy dobrze rozeznawali. Bardzo pomaga to.
O tym, że ta modlitwa o powołania jest skuteczna, świadczą te rzesze młodych ludzi, którzy każdego roku wstępują do seminariów, do klasztorów, różnych zgromadzeń. Zapytajmy w takim razie, jak to wygląda teraz u polskich dominikanów.
Więc u nas nie odczuwamy jakiegokolwiek spadku, a tak naprawdę cały czas jest no, żywe zainteresowanie naszym zakonem. Co roku do prenowicjatu wstępuje około 30, czasami 40 nawet dwa lata temu, chłopaków, którzy no, bardzo konkretnie przeszli już drogę rozeznawania i rozpoczęli prenowicjat. Także no, cały czas Pan działa w sercach młodych i mężczyzn i kobiet i, no, i chce i pokazuje im drogę. Ale równocześnie gdzieś wielu z nich, to jest też bardzo ciekawe, po rekolekcjach o rozeznawanie swojego powołania rozeznają, że małżeństwo jest ich drogą. I dostaję również maile, w których dziękują mi za te rekolekcje i bardzo konkretnie mówią, że już mają konkretne plany i decyzje na tutaj ślub, na narzeczeństwo i ślub, więc to też w tym jakoś staramy się najlepiej, jak to jest możliwe, pomóc.
Zapraszamy zatem wszystkich do tej modlitwy powołania przed ikoną świętego Dominika do 6 maja w Poznaniu. A jaka będzie dalsza droga tej ikony?
Następnie zostanie przewieziona do Katowic i po Katowicach do Rzeszowa. Później będzie mała przerwa wakacyjna i od października pojedzie w kolejne miejsce.
Była to rozmowa Huberta Piechockiego z ojcem Łukaszem Wosiem, duszpasterzem powołań polskiej prowincji Dominikanów. Audycję przygotowało Radio Emaus z Poznania. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.